Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko z warszawskiego studia, samotnie, bo Grzegorz Schetyna jest we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Witam redaktorze. Szeregowy poseł Platformy Obywatelskiej. Jak Pan to lubi, prawda?
Tak, czasami tak.
No właśnie, ale tylko czasami. Panie pośle, Pan jest historykiem z wykształcenia, no to chciałbym, żeby Pan mi jako historyk i trochę jako polityk Platformy Obywatelskiej powiedział, jak Pan reaguje na takie słowa Janiny Ochojskiej. Cytuję: mam nadzieję, że ludzie ze Straży Granicznej odpowiedzą za łamanie prawa i tortury, zadawanie niewinnym. Zdaniem Pani europoseł, Straż Graniczna wzoruje się na katach obozów niemieckich i sowieckich, porównuje tych strażników do Eichmanna, do największych zbrodniarzy hitlerowskich. No i co Pan na to po prostu?
Źle reaguję. To są słowa zbyt emocjonalne, niepotrzebne. Wykorzystywane od razu oczywiście przez tę propagandę pisowską do zaatakowania i eurodeputowanej Ochojskiej.
Biedna eurodeputowana, prawda? Została zaatakowana.
Mówię o Twitterze i mówię o kontekście. Nie można używać takich słów. Ja wiem, że te emocje są ogromne, szczególnie znam przecież Janinę Ochojską od lat i wiemy wszyscy, jak bardzo dla niej ważne jest to zaangażowanie humanitarne po stronie uchodźców. Przez wiele, wiele lat to robiła i robi. Ale te słowa są po prostu zbyt emocjonalne, niepotrzebne i szkodliwe.
Dobrze, a powinna przeprosić?
Wie pan, powinna odnieść się do tego i powiedzieć, że trzeba oczywiście stać po stronie uchodźców i praw człowieka i kwestii humanitarnych, ale nie można używać tego języka.
Czyli pan grzecznie powiedział, że powinna przeprosić, nie używając tego słowa. Dobrze, ale to w takim razie chciałbym trochę jaśniejszej deklaracji, bo pytanie jest prostsze. Kiedy będzie wniosek Platformy Obywatelskiej o komisję śledczą w sprawie inwigilowania opozycji Pegasusem? Tego prawdopodobnego, rzekomego, czy jak to tam chce to nazwać?
Myślę, że we wtorek, przed następnym posiedzeniem Sejmu, bo to, żeby to stanęło na posiedzeniu prezydium, potem konwentu seniorów, wreszcie było decydowane przy pisaniu porządku, to się powinno odbyć na początku przyszłego tygodnia. Ten wniosek, z tego co wiem, jest już przygotowany. To uzasadnienie też jest jakby oczywiste i proste i mam nadzieję, że będzie ten wniosek procedowany, że zostanie wprowadzony ten punkt do porządku.
Panie pośle, a skąd ta nagła miłość Platformy do komisji śledczych? Bo ja sobie przypominam 2012 rok, posła Szczerbę, który bardzo emocjonalnie mówił, że Polacy nie potrzebują kompromitującego spektaklu politycznej połajanki, w którą zwykły przekształcać się komisje śledcze. Tak wtedy poseł Szczerba bronił Platformy przed powołaniem komisji do spraw Amber Gold. Przypomnę panu jeszcze tylko sekundę, że nie chcieliście paru innych komisji śledczych. Nie chcieliście komisji śledczej do spraw afery taśmowej, tej słynnej afery taśmowej z podsłuchami, którą ujawnił Tygodnik Wprost. Nie chcieliście komisji śledczej do spraw infoafery. Przypomnę, to była taka afera dotycząca ustawianych przetargów przy modernizacji, cyfryzacji policji i MSWiA, wtedy, kiedy pan był ministrem.
Tak, dlatego że mówiliśmy wtedy i powtarzam to, przywołuję te słowa. Wtedy, kiedy my rządziliśmy przez czas naszych kadencji, prokuratura była niezależna. Była powoływana przez premiera, akceptowana przez
prezydenta. To dobrze z rana usłyszeć coś zabawnego,
ja
to prawda.
Ja panu nie przeszkadzałem, panie
tak redaktorze. Jest. Ja panu nie przerywałem. Tak mówią politycy.
Mógł odpowiedzieć, no bo ja rozumiem, że jest rano, ale wie pan, no, chociażby troszeczkę czasu.
No słucham pana, słuchamy
powiem
pana.
Słuchaczom, bo pan to wszystko wie i tylko udaje pan, że pan nie rozumie tego. A to jest po prostu proste, bardzo proste. Wtedy, kiedy urządziliśmy, sprawy prowadziła prokuratura. Prokuratura niezależna od rządu. Nie było wtedy tak jak dzisiaj, że polityk, koalicjant, minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym. Prokurator generalny miał osobną, niezależną pozycję. Był powoływany wskazywany przez premiera, akceptowany przez prezydenta.
Czyli politycy wybierali prokuratora generalnego i on przez to był bardzo niezależny.
Z dwóch kandydatów zgłoszonych przez premiera, akceptował jednego z nich prezydent. Wtedy prezydent Lech Kaczyński, żeby sprawa była jasna.
Jak miał dwóch do wyboru, to musiał jednego wybrać, to prawda.
Wtedy uważaliśmy, że prokuratura musi wyczerpać swoją aktywność na
znaczy nie, no panie pośle,
sprawach,
no to
ale przepraszam, ale
panie pośle,
ale tak było, ale tak było. było. A dzisiaj prokurator Wrzosek zgłasza wniosek do prokuratury, powiadamiając o tym, że jej telefon był hakowany przez system Pegasus, a prokuratura odrzuca i nie wstrzyma postępowania. Dobrze, nawet wyjaśniającego w tej sprawie. O tym mówię. I to jest prawda o dzisiejszym czasie. I to jest ta różnica między tym, co jest dzisiaj, a co było 10 lat temu.
Różnica jest po prostu taka, że wy nie chcieliście się zgodzić na żadną komisję, która uderzałaby w was i w wasze afery. I już, i koniec, i kropka.
Komisja hazardowa, właśnie chciałem wspomnieć tę komisję hazardową, bo to genialny przykład.
Proszę Państwa, była taka komisja hazardowa w pierwszej kadencji rządów Platformy, to taki trend historyczny, w końcu rozmawiam z historykiem, w której pan przewodniczący Sekuła ogłosił przerwę, żeby podczas przesłuchiwania niewygodnego dla Platformy świadka, przerwa miała trwać 10 minut, na te 10 minut w czasie komisji trwało 6 minut, po czym pan poseł spytał, czy ktoś ma jakieś pytania. Okazało się, że nikt nie ma pytań, bo nikt nie zdążył przyjść z tej przerwy. W ten sposób posłowie opozycji nie mogli zadawać pytań.
No to ja byłem na tym spotkaniu, posiedzeniu tej komisji i to dotyczyło rozmowy ze mną, która trwała 8,5 godziny. Po 8,5 godzinach nastąpiła przerwa, która trwała 15 minut.
6 minut. Panie pośle, doskonale wiemy, że 6.
Ja byłem
na tym. Pan był, ale widocznie panu się czas dłużył. Ja nie dziwię się, że przy pośle Sekule się panu czas dłużył.
Ale pan też jest historykiem, więc proszę...
Nie, panie pośle,
fakty z,
skoro już mamy
takie,
komisję śledczą, to Paweł Kukiz ma dla pana lepszą propozycję. On mówi tak, do pana i do Donalda Tuska, bo zwraca się osobiście do Donalda Tuska. Panie Donaldzie, przyzna pan z pewnością, że elementarna przyzwoitość wymaga natychmiastowego wyjaśnienia oskarżeń o łapówkarstwo, które kierowane są w stronę marszałka Grodzkiego. I on mówi tak, skoro tak, to ja poprę wasz wniosek o komisję śledczą w tej sprawie, w sprawie podsłuchów Pegasusem, a wy poprzyjcie mój wniosek o komisję śledczą w sprawie łapówkarstwa marszałka Grodzkiego. Pójdzie pan na taki deal z Kukizem? Wtedy mielibyście większość. Moglibyście od razu dwie komisje
powołać. Nie wiadomo, bo jeżeli byłaby zgoda na akceptację tego absurdalnego pomysłu i tej absurdalnej propozycji, bo ta sprawa dotyczy zupełnie czegoś innego.
No ale zaraz. Przypomnę, no tak, oczywiście, bo tutaj jest zamieszany poseł Platformy Obywatelskiej, senator Platformy Obywatelskiej.
Tak, i był wniosek prokuratury o zdjęcie immunitetu, był wniosek w Senacie.
Tak, został uzupełniony
i to głosowanie się odbędzie w Senacie.
Panie pośle, to krótkie pytanie. Nie
zaakceptuję tego, żeby ktoś znajdował, czy Paweł Kukiz, czy ktoś inny znajdował udający opozycjonistę, czy próbujący udawać niezależnego, żeby znajdował powody, czy pretensje do tego, żeby głosować przeciwko komisji śledczej.
Panie pośle, czyli nie poprzecie wniosku Kukiza o komisję śledczą.
Ale nie ma takiego wniosku. Ale
na razie nie ma również waszego. Nie poprzecie tego wniosku, tak czy nie?
Ale nie ma takiego wniosku. Nie będzie takiego wniosku. Jeżeli będzie taki wniosek, to oczywiście
to
nie znać, tylko ta kwestia dotyczy immunitetu,
Radio
które
RMF
będzie głosowane 24. na Senacie.
Interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Porozmawiamy również o trolach, które podobno wysyła Donald Tusk. Tak oskarża go o to Szymon Hołownia. Grzegorz Schetyna z nami. Tak. Już mówię o co chodzi. Straszne trole zaatakowały Szymona Hołownię, tak przynajmniej twierdzi szef partii Szymona Hołowni, Michał Kobosko, i mówi, że są to trole Tuska. No to panie pośle, no to jak to? Miała być jedność w opozycji, miłość, przyjaźń, niemalże muzyka. No i co? A ty tymczasem trolami biednego Hołownię atakujecie?
Do miłości i z takiego politycznego spełnienia i porozumienia to jest długa i wyboista droga. Wiem o tym,
no tak,
prowadziłem te rozmowy.
Pan wie coś o tym, pan również kocha się z Donaldem Tuskiem jak z bratem.
Mówię bardziej o kontaktach z opozycją, między środowiskami opozycyjnymi w latach 2015-2019. Nie było to proste,
ostatnio został pan pochwalony, zdaje się, przez jednego z polityków lewicy, że pan chciał współpracować z lewicą, a Donald Tusk chce zniszczyć lewicę.
Tylko też byłem odsądzany od czci i wiary wtedy, kiedy budowałem porozumienie najpierw Koalicję Europejską, a potem wcześniej Koalicję Obywatelską, a później porozumienie do Senatu.
Panie pośle,
to jest większe dzieło. Więc ja wierzę, że te rozmowy dadzą po prostu porozumienie środowisk opozycyjnych, tych parlamentarnych i pozaparlamentarnych.
A wysyłacie jakieś trole, żeby atakowały Hołownię?
Ja myślę, że to jest kwestia, tak jak powiedziałem, kwestia tego, że absolutnie trzeba rozmawiać, musi być miejsce,
Jezus, w którym Maria, nie, będziemy to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ja rozumiem, że mogą być jakieś zakłócenia na łączach, ale żeby aż
niczego
takie...
Niczego nie wysyłaliśmy, nie wysyłamy i nie będziemy wysyłać. Środowiska opozycyjne są zawsze partnerem, a Szymon Hołownia jest partnerem pierwszego wyboru,
jeśli chodzi o politykę Platformy Obywatelskiej. Czyli po prostu się Kobosty i Hołowni się coś po prostu pomerdało i nie wiedzą.
Uważam, że konieczna jest rozmowa i budowanie porozumienia, a nie szukanie tego, co może podzielić środowisko opozycyjne.
No panowie, słyszycie, nie było żadnych troli, sobie to wybijcie. Wbijcie to sobie do głowy raz, a dobrze Grzegorz Schetyna mówi. A jak Grzegorz Schetyna mówi, to znaczy tak jest po prostu. Dobrze mówię, panie pośle?
Tak jest, świetnie pan to ujął.
Świetnie, no więc jeden z najwybitniejszych polskich polityków, Grzegorz Schetyna, przepraszam za sformułowanie, chciałem po prostu podkreślić pańską skromność, jest z nami. Panie pośle, skoro jednak ustaliliśmy, że nie ma troli, jak to jest z tą waszą współpracą z Lewicą? Bo rzeczywiście coraz częściej czytamy, coraz częściej słyszymy o tym, że Donald Tusk gra na rozbicie Lewicy. Nie chce żadnej współpracy z Lewicą, chce ją po prostu rozbić i przejąć tę część, która jest dla niego akceptowana, a resztę wyrzucić.
Ja myślę, że to jest pytanie bardziej do Lewicy. Jaką strategię ma Lewica? W jaki sposób jest zintegrowana na poziomie klubu parlamentarnego i też wszystkich tych środowisk, które ją tworzą? Tworzą tak zwaną nową Lewicę. I jaki jest ich polityczny wybór? I o tym mówi Tusk. Czy Lewica...
Ale nawet Aleksander Kwaśniewski, przepraszam, że wchodzę w słowo, Aleksander Kwaśniewski mówi, że to już jest za mocno, za dużo i Donald Tusk nie powinien tak atakować Czarzastego.
A Leszek Miller, tak jak czytałem jego wywiad wczorajszy, mówi, że trzeba grupować się, być razem z najsilniejszymi i tworzyć porozumienie.
Leszek Miller wstąpił do Platformy, więc nic dziwnego.
Nie, oczywiście, że nie. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, nie ma alternatywy, bo to jest kwestia tego, w jaki sposób znajdziemy porozumienie. Musi być miejsce, w którym liderzy opozycji rozmawiają i budują scenariusze na przyszłość.
Dobrze, ale panie pośle, wyobraża pan sobie na przykład wspólną listę tam Platformy Obywatelskiej z resztą opozycji, z której na przykład startuje Robert Kwiatkowski, on teraz w PPS-ie jest, Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy. Wyobraża pan to sobie?
To będzie bardzo trudny scenariusz, ale ja, wie pan, jest szkoła węgierska lub szkoła czeska. Węgrzy idą na jednej liście w wyborach kwietniowych do parlamentu węgierskiego, a Czesi poszli na dwóch listach, żeby w komplementa, ale wcześniej podpisali porozumienie i ustalili, że te dwie listy wyborcze będą tworzyć koalicję po wyborach i wskażą kandydata na premiera. To jest możliwe, tylko potrzebna jest rozmowa i budowanie wspólnego scenariusza. Ja trudno mi sobie wyobrazić, bo ja uważam, ja bym oczekiwał, i tu rozumiem Donalda Tuska, że on oczekuje twardej deklaracji Lewicy odnośnie współpracy z opozycją w czasie kampanii wyborczej i po wyborach. To jest dzisiaj najważniejsze, bo przecież parę głosowań było takich, tak nieszczęśliwych.
Było jedno głosowanie, gdzie Lewica odważyła się głosować inaczej niż życzy sobie tego Platforma Obywatelska.
Wie pan, mam doświadczenie parlamentarne troszkę dłuższe niż pan redaktor. Tak,
bo ja, jak wiemy, nie mam żadnego akurat doświadczenia parlamentarnego.
Wszystko przed panem. Nie, ale chcę powiedzieć, że należy rozmawiać i deklaracja tu Lewicy jest bardzo ważna. Nie ma kalkulacji, jeśli chodzi o współpracę opozycji. Nie można zostawiać miejsca, żeby próbować współpracować z PiS-em. Czy dzisiaj, czy w kampanii wyborczej, czy po wyborach.
Dobrze, sekundę. Ja wiem, PiS to zbrodnia. To już od was słyszymy cały czas. Pan jest autorem koncepcji opozycji totalnej i jest pan tej koncepcji wierny. Ale pytanie jest raczej inne.
Po to, żeby pan redaktor mógł zadawać pytania i pracować w wolnych mediach, które panu nikt nie pisze żadnych scenariuszy.
Teraz jest PiS i ja też zadaję pytania, no więc nie rozumiem.
Ale wie pan, tylko jest PiS w zeszłej kadencji, jest w tej kadencji i nie daj Boże, trzeba zrobić wszystko, żeby go nie było w przyszłej kadencji.
Jak będzie w następnej, to ja już nie będę mógł.
Ale to proszę zapytać kolegów redaktorów z TVN-u.
Podobno nastąpi bo nastąpi wymiana i zamiast Roberta Mazurka będzie Beata Mazurek zadawała pytania.
No na przykład. Tak. To taka...
Ale zawsze to jakiś Mazurek w RMF-ie.
Freudowski żart.
To... Mhm, bardzo zabawny zresztą. To pójdziemy się wyśmiać później, jak dokończymy tę rozmowę. Na razie, jeśli pan pozwoli, mam jeszcze takie pytanie. Co się stało z tymi 30% poparcia, które Platforma miała mieć pod koniec roku? Zapowiedzi były takie jeszcze jesienne, że wybory na przewodniczącego Platformy mają pokazać pełne poparcie dla Donalda Tuska, a Donald chce wprowadzić Platformę na poziom 30% poparcia. To miało być jeszcze przed świętami. Boże Narodzenie już za nami, no chyba, że mówimy o prawosławnym, ale ono pojutrze i nie sądzę, żeby to się wiele zmieniło. No i cóż.
To jest poparcie sondażowe jest ważne wtedy, kiedy jest dzień wyborczy. To jest prawdziwy sondaż i myślę, że...
Czyli się pan nie przejmuje sondażami. Ale to pan mówi teraz, kiedy Platforma w sondażach dołuje. Czy mogę panu przypomnieć te słowa, jak będziecie prowadzili w sondażach?
Proszę.
Dziękuję.
To nie dołuje Platforma, bo Platforma dzisiaj ma dobrze ponad 20%. Tak. Kiedy Donald Tusk przyjeżdżał, miała 12%.
Nie miała 12%. Nie było żadnego 12, sondażu, w którym Platforma
oczywiście,
miała...
Że była. Oczywiście, że była. W sprawach sondaży to tutaj, znaczy, ja
raz
jestem
panu śpiewałem 14%, raz jeden, ale później pan to podniósł i nie było żadnych 14%.
Do 27,5 i tak samo będzie,
no właśnie.
Będzie przy tym teraz,
jak będzie przy wyborach, jak Platforma będzie miała przy wyborach 27,5, to niech się pan nie gniewa, to przegracie te wybory znowu.
Nie. Dlatego ważna jest koalicja i porozumienie środowisk opozycyjnych. Dlatego ważne jest to, żeby zbudować przekonanie wśród ludzi,
no
że
zobaczymy.
Dzisiaj PiS ma alternatywę. Alternatywą dla PiS-u jest opozycja parlamentarna, pozaparlamentarna, jest sensowne polityczne centrum, które wynika z porozumienia środowisk i ugrupowań opozycyjnych.
Dobrze,
dzisiaj
kropka.
To jest
Panie
rola
pośle,
największej partii
pozwoli,
politycznej
jeszcze jedno, jeszcze jedno konkretne pytanie. I to jest konkretne pytanie o to, dobrze, no już jak już pan rozpisuje takie scenariusze, co będzie po wyborach, no to załóżmy, że Platforma wygrywa te wybory. Załóżmy, że Platforma rządzi. Czy wtedy znieślibyście tę ustawę o Polskim Ładzie? No bo narzekacie, że odbierają one pieniądze ludziom i tak dalej, bo podniesiona została de facto składka zdrowotna. Czy wtedy znieślibyście to? Czy byście to odwrócili?
Uważam, że te wszystkie całe złe prawo, które zostało wprowadzone w tej poprzedniej kadencji, musi zostać zniesione i zmienione.
Tak, ale kiedy pan mówi zmienione... całe złe prawo, to nie jest odpowiedź na to pytanie, bo ja nie wiem, czy to pana zdaniem jest złe prawo.
To jest złe prawo. Oczywiście, że tak. To trudno
Czyli to
sobie
trzeba
wyobrazić.
Odwrócić? Trzeba wrócić do starego sposobu naliczania składki zdrowotnej?
Uważam, że tak, że o tym trzeba bardzo poważnie porozmawiać, ale to musi być w podstawie programowej ugrupowań, które pójdą w kontrze jako alternatywa dla PiS, bo uważam, że my musimy
ale wie pan, że to takie przywrócenie starego porządku oznacza na przykład również to, że kwota wolna od podatku z 30 tysięcznych zostałaby z 30 tysięcy zostałaby zmniejszona do 8.
Że pytają nas, czy pójdziemy ze zmianą oświatową w oświacie. Czy my jesteśmy w stanie jako opozycja dzisiaj odmienić to wszystko złego, co stało się w polskiej szkole i co się za chwilę stanie? My możemy to dzisiaj zatrzymywać, musimy zatrzymywać. Ale czy jest możliwość powrotu do wariantu gimnazjów, kiedy wygramy wybory? No przecież wiele rzeczy się stało. Trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co jest, żeby nie rozbić, nie zdemolować
systemu
państwowego.
Nie, żebym rozumiał, no bo dobrze, jeśli chodzi pan, o gimnazja, no to ja wiem, że to jest kosztowna zmiana i tego pewnie nie przywrócicie, ale...
To będzie wymagać, a to będzie w ogóle reforma oświaty, będzie wymagać lat, tak samo jak reforma finansów.
No dobrze, ale panie pośle, to jest bardzo prosta sprawa. Krytykujecie teraz te ustawy, które wprowadziły Polski Ład. No to dobrze, no to jest proste pytanie. Czy jak wygracie, to wy to wycofacie?
Ale my jesteśmy przeciwko podnoszeniu podatków w ogóle.
Tak, no to jest tyle razy podnieśliście podatki, że wiecie już...
Jesteśmy...
Że, panie pośle, przepraszam, chce pan porozmawiać o tym, jak podnosiliście podatki? Proszę bardzo.
Oczy, ale możemy rozmawiać o tym, jaka była sytuacja wtedy. Dzisiaj, jaka pośle. Była sytuacja finansowa państwa, jaka była sytuacja budżetu.
Platforma Obywatelska zlikwidowała na przykład ulgę w PiT-cie za internet.
Mogli obniżać VAT. No tak.
No, ale podnieśliście VAT.
Tylko dlaczego rząd PiSu go nie obniżył? Dlaczego
nie,
rząd PiSu nie...
Ale ustaliliśmy, dlaczego? Że PiS to samo zło. To znaczy, to już ustaliliśmy, to jest ponad wszelką wątpliwość. Teraz rozmawiamy o tym, jak wyglądało to samo dobro, jak wyglądały te cuda za
pan
Platformą
chce rozmawiać ze mną, jak będzie wyglądać Polska po PiSie?
Nie, bo pan mi mówi, że nie lubi...
historyczną rozmowę.
Nie, panie pośle, pan mi mówi.
Ja zadaję...
Widzi pan, jak ja panu zadaję konkretne pytanie w sprawie ustawy, jak będzie wyglądać Polska za Platformę, to pan nie chce na to odpowiedzieć.
Bo ja mówię o całym budżecie, o odpowiedzialności za państwo. Mówię o tym, że nie powinno być tak,
że w Polskim Ładzie... No ja mówię, że podnosiliście przez cały czas, jak rządziliście.
Ale w Polskim Ładzie mówię o przyszłości. Mówię o tym, że Polski Ład musi zostać zmieniony tak. Zrobimy wszystko, żeby nie podnosić podatków, żeby zmienić system finansowy. Musimy pomyśleć i zbudować wariant, który będzie zupełnie nowy, zupełnie inny. Inny niż ten, który jest dzisiaj, że podnosi się podatki i uderza się w grupy, PiS uderza w grupy,
dobrze, ale
które
pośle,
nie traktuje jako
swoich. Ja rozumiem, że PiS jest zły, tylko ja bym chciał wreszcie do pozycji po tylu latach usłyszeć jakiś pomysł, no dobrze,
jak my będziemy rządzić, to co zrobimy?
Wie pan,
dwa lata do wyborów, jesteśmy...
To coście robili panu, przez 6 lat, nic.
Ale mówię panu wprost, że kluczem będzie to, żeby zbudować porozumienie opozycji, które przedstawi podstawę programową i wizję Polski po PiSie. Jeżeli dzisiaj pan oczekuje od polityka największej partii opozycyjnej, że narzuci, jak to ma wyglądać, to nie będzie żadnego porozumienia. My ten wariant musimy dzisiaj zbudować i wokół tego zbudować partię, środowiska, żeby wygrać wybory.
Ja wiem,
to jest dzisiaj najważniejsze.
Ja wiem, że mówię jesteście pan, bardzo przywiązani.
Nie będzie nowego ładu, bo ten ład wprowadza porządek PiSowski. Z tym
panie
pośle,
jesteście bardzo przywiązani do swojego programu. Pamięta pan jeszcze szóstkę Schetyny? No kto jak kto, ale pan powinien pamiętać.
No tak, ale pamiętam też następne...
Ale pamięta pan szóstkę Schetyny? To co w niej było, panie pośle? To nie było tak dawno temu, 2 lata temu ogłaszaliście szóstkę Schetyny. Kurczę, jakby coś nazwano imieniem Mazurka, na przykład Mazurek Dąbrowskiego, to ja bym pamiętał.
No tak, pamiętam ten projekt, ale on został zastąpiony.
Co było w szóstce Schetyny?
On nie szedł, on nie był projektem,
nie wiem, co tam było.
Ale to chodziło o decentralizację, o inwestycje, o pomoc dla starszych obywateli, dla emerytów.
Dobra, panie pośle, ja nie będę pana kompromitował, bo już widzimy, że pan nie zna szóstki Schetyny. I wie pan, mnie to nie dziwi, tylko tyle są właśnie warte obietnice Platformy Obywatelskiej programowe. Później po wyborach nawet człowiek, który dał jej nie tylko twarz, ale nazwisko, nie pamięta tej szóstki.
Ja mogę dzisiaj odpowiadać za program, który zbuduje Platforma Obywatelska w wyborach 2023 roku, bo dzisiaj to jest najważniejsze.
Dobrze.
Mówimy o wyborach, w których uzyskaliśmy 27,5% i zbudowaliśmy porozumienie do Senatu. Dzisiaj to jest wzór. Dzisiaj narzucanie jakiegokolwiek programu, jakiegokolwiek projektu przez jedną partię polityczną nie ma żadnego sensu. Ja mogę panu powtarzać cały program, który zbudowaliśmy w wyborach 2019 roku i to nam dało 27,5%.
Mamy półtorej minuty. A dzisiaj musimy zdobyć
40%.
Po pierwsze, panu... co najważniejsze, musimy złożyć życzenia. Bo panie pośle, jutro jest, katolicy obchodzą jutro Trzech Króli, objawienie pańskie, które protestanci nazywają Epifanią. Jest to dla nich jedno z najważniejszych świąt. A prawosławni z kolei mają jutro i grekokatolicy mają jutro Wigilię. Więc pan pozwoli, że ja w imieniu swoim i naszym złożę im najlepsze życzenia. Pan się zapewne przyłączy.
Tak jest, wszystkiego dobrego.
Tak, no dobrze, to mamy życzenia ze sobą. Bawcie się państwo dobrze i zdrowo. Natomiast ja mam do pana jedno pytanie. Jakieś postanowienie noworoczne Grzegorz Schetyna przedsięwziął?
Jeszcze nie. Może po tym prawosławnym nowym roku. Na razie chciałbym, żeby zdrowie było i żebyśmy wszyscy zdrowi byli.
Ale pan sobie takie życzenia składa, ale ja nie pytam, czego pan sobie życzy, bo pan i tak tego głośno nie powie, bo jeszcze Donald Tusk usłyszy i co wtedy. No, ale pytanie brzmiało raczej jakieś postanowienia. No wie pan, to człowiek chce schudnąć, albo biegać, albo więcej książek czytać, albo nie wiem, więcej pić szery.
Żeby mieć więcej czasu na książki i żeby mieć czas też na pomysł, co ma być w przyszłości, żeby dobrze zbudować polityczną przyszłość.
Co pan teraz czyta?
Teraz kończę historię Izraela, Anita Shapiro. Taki przekrojową książkę, bardzo ciekawą.
Ja ją mam, ale, jeszcze nie zacząłem.
A polecam, bo jest bardzo ciekawa i pokazuje takie procesy budowy państwa Izrael.
Grzegorz Schetyna poleca literaturę faktu, ja polecam literaturę piękną, 2 tomy opowiadań Otto Pawla, czeskiego, nieżyjącego już prozaika, są do kupienia, polecam państwu oba. Śmierć pięknych saren, ale też te piękne, wspaniałe opowiadania sportowe. Dobrze.
Stara, dobra książka.
Tak.
Jej ostatni zwariował pisarz Otto Paweł. Nie?
Śpiewał. Pan to jeszcze pamięta.
Poeta Garczarek.
Tak, Andrzej Garczarek to śpiewał, to prawda. Były takie czasy, proszę państwa, ale już musimy kończyć, bo jesteśmy tak starzy, że przejdziemy zaraz do XVI wieku. Dziękujemy serdecznie. Miłych świąt w takim razie. Do widzenia.
Do widzenia.